Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Środa, 26 czerwca. Numery telefonów bez zmian. Czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Audycję zrealizuje Wawrzyniec Szwaja. Sławomir Orlik jest przy telefonach, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Dzisiaj będziemy rozmawiali o fabryce wody, no bo jest tam zakaz wejścia dzieci do tej strefy, w której sprzedawany jest alkohol. Nasz słuchacz nie rozumie tej decyzji organizatora wypoczynku w fabryce wody i relaksu. No to w takim razie z tym organizatorem porozmawiamy. Będzie także przestroga. Pojawiło się nowe oszustwo. Ale czy to oszustwo na otwarte fundusze emerytalne? Rozmowa o tym około 12.20. Potem przeniesiemy się do Dziwnowa. Pozdrawiamy wszystkich, którzy tam wypoczywają. Pogoda sprzyja, prawda? Otóż słuchaczka narzeka na to, że parkomaty w Dziwnowie są tylko na bilon. Nie można płacić kartą i według niej tymi popularnymi aplikacjami, w których w innych miastach możemy płacić za parkowanie. Czy tak jest w rzeczywistości? I zapytamy, jak tam Marina w Dziwnowie, no bo na przykład w Siadle Dolnym nad Odrą brakuje miejsc dla wodniaków, a w Dziwnowie? No i jeszcze jeden temat. 17 czerwca zmieniły się zasady dla taksówkarzy. Muszą mieć wyłącznie polskie prawo jazdy i muszą, a musieli właściwie do marca przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Czy wypełnili te warunki i czy Inspekcja Transportu Drogowego sprawdza, czy taksówkarze, którzy jeżdżą po Szczecinie, robią to zupełnie legalnie? To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, ale oczywiście dzięki czujnemu telefonowi, który pracuje całą dobę, 510-37-32, mamy co robić. Teraz ulica Hejki, tam jest baza szczecińskiego PKS-u. No i cóż się okazuje, że ten PKS to tak poza tą bazą sobie parkuje.
Dzień dobry, z tej strony pracownik firmy przy ulicy Leona Hejki. Pracuję tutaj już blisko 10 lat i obserwuję, jak tą ulicę i sąsiednie uliczki degradują autobusy PKS-u, który ma tu swoją siedzibę, a kierowców tejże firmy, autoosobowe. Rozjeżdżane chodniki, rozjeżdżane uliczki, generalnie autobusy nie mieszczą się na terenie zajezdni, to jest problem już wieloletni, a skoro się nie mieszczą, to parkują na uliczkach sąsiednich, zdarza się, że na chodnikach, a teraz to już, że tak powiem, przelało czary goryczy. Autokary PKS-u zaczęły parkować na nowym parkingu przy stacji SKM Szczecin-Łasztownia. Chyba ten parking nie został stworzony dla prywatnej firmy, która ma problem z własnym terenem, z rozmiarem terenu, żeby ten parking nie został stworzony dla nich, żeby sobie parkowali, bo nie mają swojego miejsca. Także prosiłbym o zdecydowaną reakcję, bo tutaj problem PKS-u już wiele lat jest wertowany, a nadal dzieje się, co się dzieje. Także prosiłbym o interwencję. Dziękuję.
Dziękujemy. Interwencja będzie. My także interweniowaliśmy już w tej sprawie i wiele telefonów odebraliśmy od słuchaczy, wiele maili. No to kolejny raz. Zapukamy do policji, to na pewno, ale także do tej spółki PKS Szczecin i mamy nadzieję na rozmowę na naszej antenie. A teraz pozdrawiam naszego stałego, wiernego słuchacza, który jest kierowcą samochodu ciężarowego i napisał do nas o niepokojącym procederze przewozu towarów ponad dopuszczalną masę całkowitą pojazdu. Jeździł ciężarówką w pewnej firmie do 3,5 tony i notorycznie, regularnie ciężarówki miały nawet ponad 1000 kg więcej towaru niż mogłyby zabrać. Przestał jeździć w tej firmie, nie chciał łamać przepisów, jak pisze. Kiedyś nawet doszło w trakcie przewozu właśnie takiego zbyt obciążonego samochodu, przewozu towaru, do eksplozji opony na drodze. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Przekazaliśmy Inspekcji Transportu Drogowego te sygnały od słuchacza i na ten temat będziemy na pewno rozmawiali na antenie w najbliższych wydaniach czasu reakcji. A teraz o fontannach. Wczoraj była rozmowa. Wiemy, że w Alei Fontan, czy w Alei Jana Pawła II, ale na tym odcinku, gdzie są fontanny, jedna z nich nie działa. Jest uszkodzona, zepsuta. Pozostałe działają, z wyjątkiem właśnie kolejne wyjątki tej przy kościele garnizonowym. Tam jest jeszcze plac budowy. No i dajmy na to, że jest to dobra wymówka, żeby ta fontanna nie działała, ale na prawobrzeżu też są problemy.
Dzień dobry. Dzwonię z Podjów, moje imię Anna i chciałam powiedzieć, że w Podjuchach fontanna nie działa, a miała być już uruchomiona. Dziękuję.
Dziękujemy za ten sygnał. No i prosimy władze naszego miasta o to, żeby odkręcić kurek z wodą, żeby działała i cieszyła mieszkańców i przyjezdnych właśnie w tej dzielnicy Podjuchy. Mam tu oświadczenie w sprawie lania cementu na drogę. Napisała do nas firma Cemex, a pismo podpisał konkretnie prezes zarządu Cemex Polska. W nawiązaniu do audycji Czas Reakcji w Radiu Szczecin wyemitowanej 18 czerwca chcielibyśmy wyrazić ubolewanie z powodu niedogodności, jakie dotknęły mieszkańców Stołczyna oraz wszystkie osoby narażone na uciążliwości wynikające z transportu betonu przez betonomieszarki świadczące usługi dla Cemex Polska. Pragnąc wyjaśnić zaistniałą sytuację, napisał pan prezes, chcielibyśmy zwrócić państwa uwagę na kilka faktów. Otóż wyjazd z naszego zakładu przy ulicy Fabrycznej niestety prowadzi przez osiedle, a drogi wyjazdowe przebiegają w pobliżu domów mieszkańców. Jesteśmy świadomi, że może to powodować niedogodności. Wyjazd z ulicy Kolejowej na ulicę nad Odrą jest trudny ze względu na wzniesienie oraz ograniczoną widoczność. Załadowane betonomieszarki mogą, choć nie powinny w pojedynczych przypadkach przy bardzo gwałtownym ruszaniu lub hamowaniu, powodować incydent wylewanie się niewielkich ilości mieszanki betonowej na drogę. No i dalej na skrzyżowaniu przy ulicy Kościelnej każdorazowo po zgłoszeniu incydentu dotyczącego wylanej mieszanki betonowej natychmiast przystępujemy do czyszczenia nawierzchni tak, aby nie narażać mieszkańców na uciążliwości, w tym nie doprowadzić do trwałych zabrudzeń drogi. Zapewniamy, że wszystkie zgłoszenia dotyczące niedogodności spowodowanych działalnością naszej firmy są przez nas dogłębnie analizowane, a my podejmujemy działania mające na celu poprawę komfortu życia lokalnej społeczności. Cała treść oświadczenia znajdzie się po dzisiejszym programie na stronie internetowej Radia Szczecin, zakładka audycje, czas reakcji. Ale a propos budów, to nie tylko problemy z betonem czy błotem na jezdniach, to także same budowy jako problem.
Nazywam się Magdalena. Co się dzieje? Pomorzany, Kolumba zamknięta, w koło pozamykane, zaczynacie wszędzie budowy. Jak będziemy dojeżdżać Sierpowej przykładowo do centrum? Dziękuję.
Dziękujemy. No dzieje się bardzo dużo. Czekamy na te remonty. Potem jest kumulacja. Potem są tak podpisywane umowy z firmami, że 2 lata można ryć. Tu się ryje, tam się nie ryje, tu stoi, nic się nie dzieje. Potem nagle rzut, skok, robią, przestają robić. I tak się to kręci. Czas reakcji 12.13. Wrócimy do tematu z wczoraj jeszcze na chwilę. Rozmawialiśmy o wyprzedzaniu się ciężarówek, tak zwanym wyścigu słoni. Od 1 lipca na drogach dwujezdniowych, autostradach i szybkiego ruchu jest to zakazane, a mimo to notorycznie widzimy, jak te ciężarówki się wyprzedzają. I w tej sprawie głos chyba kierowcy samochodu ciężarowego.
Dzień dobry, z tej strony Romek, słuchacz. Chodzi o wyprzedzanie się tirów. Jest, będzie i było. Dlatego, że dużo kierowców jest z małych miejscowości. Dostają pracę, bają się stracić, śpią w samochodach, wyprzedzają się, uprywaciarzy i dlatego tak jest. Szanujmy się i proszę was, wolnie. Nikt nas później nie będzie odwiedzał w więzieniu. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Także apelujemy wolniej, zgodnie z przepisami. Dotyczy to wszystkich, nie tylko kierowców samochodów ciężarowych. 12.14. Nasz pierwszy dziś gość, pan Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Fabryki Wody. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gorąca aura, no ale Fabryka Wody zawsze modna, pewnie bardziej jesienią i zimą, ale teraz jest ten efekt nowości. Wielu chce zobaczyć, wielu chce odwiedzić i bardzo dobrze, posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, Jacek, słuchać. Byłem wczoraj na nowym obiekcie pływalni wielkiej, fabryce wody, otwieranej taką pompą. No powiem szczerze, że chłodno, dosyć chłodno było. Ciepło, ale trzeba było się ruszać, żeby było w miarę. Ale to nie jest taki problem. Największy problem, gdy weszliśmy do strefy Tropicana, to już zostaliśmy przez ratownika z synem zawróceni, gdyż tam nie mogą przebywać dzieci. Pytam, dlaczego? Dlatego, że tam podaje się alkohol. Bardzo mnie to zdziwiło. To teraz już idąc tym tokiem myślenia, do żadnej restauracji nie wolno wejść z dzieckiem, bo tam się podaje alkohol. Nie wolno dziecka wziąć na wały chrobrego na imprezy, bo tam się podaje alkohol. Bez sensu. Bywałem w różnych już pływalniach dużych, właśnie takich akwaparkach. Alkohol jest podawany, wszędzie dzieci nie można iść. W chochołowskich termach na przykład nie ma problemu z tym. Jest muzyka, disco, są dzieci, dorośli się bawią. Ale przecież nikt alkoholu nie podaje dzieciom. To teraz, nie wiem, następny krok będzie zakaz wstępu do sklepów, do marketów, bo tam też jest alkohol. No co miałem dziecku powiedzieć? 15-letniemu synowi, że ma sobie wyjść, a tata sobie tutaj popatrzy, co tutaj jest. Wyszliśmy razem. Dziękuję, pozdrawiam.
No oczywiście, chodzi o wspólną zabawę, a nie zabawę osobną. Ta strefa, gdzie jest sprzedawany alkohol, gdzie jest bar, nazywa się Royal Tropic, prawda?
Tak, dokładnie. Jest to strefa Royal Tropic i też tutaj niestety po prostu ratownik użył złego słownictwa. To nie chodzi o to, że dzieci tam mają, nie mają tam wstępu, czy osoby niepełnoletnie nie mają wstępu, bo jest sprzedawany alkohol, tylko nie mają tam wstępu, ponieważ jest to strefa tylko dla osób pełnoletnich, czyli osób 18+. Dedykowana strefa dla osób dorosłych, tak jak są również na obiekcie strefy tylko przeznaczone dla dzieci, są strefy rodzinne, są strefy jakby ogólne dla wszystkich. Natomiast to jest strefa stricte dedykowana wypoczynkowi dla osób dorosłych.
No i tak pozostanie i tak jak mówił słuchacz, są różne obyczaje i zwyczaje. W Termach Chochołowskich rzeczywiście można kupić alkohol i inne napoje w tym samym barze. Mogą kupować dzieci, dorośli, oczywiście dzieci napoje bezalkoholowe. No i nie ma problemów. Państwo się obawialiście, że będą jakieś ekscesy, jakieś złe zachowania i dlatego te dzieci
i
alkohol to...
Nie, ta strefa została jakby od samego początku tak zaprojektowana, przeznaczona pod wypoczynek tylko dla osób dorosłych. Wiele obiektów praktykuje właśnie tego typu funkcje, że pewne jakby części ich stref wypoczynkowych, rekreacyjnych są przeznaczone właśnie tylko dla osób dorosłych, że dzieci nie mają po prostu tam wstępu i nie jest to jakby totalnie związane ze sprzedażą alkoholu, chociaż faktycznie u nas ten alkohol w tej strefie jest podawany.
No to warto to zapamiętać, bo niektórzy rzeczywiście przychodzą po to, żeby odetchnąć w miarę cichej, spokojnej atmosferze. Nie wiem, na ile jest w tej strefie Royal Tropic
jest
muzyka
ona
głośna.
Jest ona odseparowana od tej części ogólnodostępnej, tej rekreacyjnej. Także te dźwięki dochodzące z zewnątrz, hałas, zabawy, jest tam odpowiednio oczywiście niższy, więc nie słychać tego, co się dzieje obok za ścianą.
To ważny sygnał, bo nie wszyscy tolerują hałas, czy nawet radosne przecież okrzyki, wolą ciszę i spokój, więc to nam się podoba, ale słuchacze
tak, to z tego
mogą
też względu jest to
zdanie.
Tak zaprojektowane, że tą strefę też można wynająć sobie na eventy, wydarzenia, takie wężone, więc też jest ta możliwość, żeby całkowicie tą strefę po prostu odseparować od reszty obiektu.
A jeden ze słuchaczy, panie Piotrze, ma fundamentalne, jak napisał, pytanie, dlaczego w ogóle w akwaparku, obiekcie sportowym, wybudowanym za nasze pieniądze, można kupić alkohol, skoro po pierwsze wszędzie propaguje się wypoczynek nad wodą bez alkoholu i prowadzi kampanię, żeby nie wchodzić po jego spożyciu do wody. A po co jedziemy do akwabarku, jak nie po to, aby siedzieć w wodzie?
No to też trzeba jakby tutaj jednoznacznie podkreślić, że to nie jest obiekt stricte sportowy. Tak? Jest to obiekt rekreacyjny, tak jak baseny w hotelach, jak inne akwaparki, gdzie również sprzedawany jest alkohol w wydzielonych strefach. Tak samo u nas są też oczywiście wydzielone strefy, gdzie ten alkohol można kupić, ale są też strefy, gdzie tego alkoholu nie ma. Można się bawić z dziećmi, czy też ewentualnie samymi bez tego alkoholu.
No i jeszcze są pytania, bo nasi słuchacze idą do fabryki wody, no i spędzają tam sporo czasu. Napisał do nas pan Grzegorz, czy będą zamontowane jakieś poręcze w akwaparku do wieszania ręczników? Ewidentnie ich tam brakuje.
Tak, będą. Jest to temat procedowany. My oczywiście nie z racji tego, że jesteśmy jednostką tutaj publiczną, no musimy się poruszać w obszarze oczywiście prawa zamówień, pewnych procedur, więc to jest procedowane. Oczywiście wiedzieliśmy już w momencie pierwszych dni samego otwarcia, że taki problem będzie, więc procedura uruchomiona, oczywiście to wymaga czasu na wdrożenie jakby całego rozwiązania.
Projektant...
Także na pewno te wieszaki na ręcznik się pojawią.
Projektant zapomniał.
Nie chcę tutaj jakby wchodzić w stopy pana projektanta.
No to nie wchodźmy.
Projektował obiekt oczywiście, który ma pewne funkcje, Pewne rzeczy oczywiście wychodzą jakby w trakcie użytkowania, jest to rzeczą jakby, można powiedzieć, naturalną. Także staramy się cały czas usprawniać te wszystkie funkcje, funkcjonalności i naszą obsługę, tak żeby nasi klienci byli zadowoleni.
Projektant zapomniał, zlecający też nie dopatrzył, no ale dobrze, że to będzie. Druga sprawa to brak szatni na kurtki zimowe. Teraz nie myślimy o kurtkach zimowych, no ale przyjdzie taki czas, że chłody nastaną. Czy rzeczywiście będzie taka szatnia, gdzie będzie można te okrycia wierzchnie zostawić, czy jednak nie?
Na ten moment nic takiego nie jest planowane, też z racji takiej, że te szafki są w stanie pomieścić ubrania zimowe. Przypomnę, że jeszcze przed okresem takiej typowej wiosny, lata, mieliśmy tak zwane testy z mieszkańcami. One się odbyły na przełomie końcówka marca, początek kwietnia. Pogoda jeszcze nie była wtedy dobra. Wiele osób przychodziło do nas również w takim ubiorze typowo zimowym, więc bez problemu mieścili swoje odzienie w tych szafkach.
No i jeszcze jeden problem pan Grzegorz porusza. Problem z saunami. Nie wszystkie działają i nie świecą się wieczorem. Wszystkie panele LED-owe pod sufitem w akwaparku. Czyżby już zaczęły się awarie, pyta?
Powiem tak, to co generalnie jest stwierdzone jako usterka, to jest oczywiście zgłaszane naszemu wykonawcy. Na bieżąco staramy się te usterki usuwać. W przypadku tych paneli LED-owych zostały wprowadzone pewne poprawki. Teraz jakby obserwujemy, co się dzieje z tym oświetleniem. Natomiast też trzeba mieć na uwadze to, że z uwagi na pewne kwestie dotyczące choćby bezpieczeństwa, czy też uszkodzenia pewnych elementów również przez użytkowników, no pewne atrakcje mogą być od czasu do czasu wyłączone z użytkowania. Wtedy oczywiście jest odpowiednia taka informacja, że z danej atrakcji nie można skorzystać. A to właśnie w takich celach, że są prowadzone być może jakieś prace serwisowe niezbędne, które trzeba wykonać nagle teraz, bądź po prostu trzeba usunąć usterkę, która gdzieś tam została stwierdzona, bądź usunąć jakieś uszkodzenie, które pojawiło się w trakcie właśnie użytkowania.
I jeszcze jeden słuchacz pisze tak. Odwiedziłem około 12 czerwca nasz akwapark. Kupiłem bilet za 85 zł. Bez limitu. I co się okazało? Otóż nie wszystkie atrakcje działały jak należy. Masażery w dolnym basenie działały od czasu do czasu, zaś w górnym basenie w ogóle. Przeszedłem się po całym kompleksie i wszędzie było podobnie. Zapytałem ratownika, dlaczego dzisiaj to tak słabo działa. W poniedziałek też byłem i wszystko było czynne. Odpowiedział, że włączono jakieś działanie rotacyjne, raz działa, a raz nie. A ja mam problemy z kręgosłupem i specjalnie poszedłem na te wodne masaże. No i teraz co mam? Skakać jak małpa po wszystkich poziomach i szukać, gdzie coś działa? Widzę, że już zaczęli oszczędzać, komentuje słuchacz. Jeżeli ja płacę niemałe pieniądze, to chciałbym, przychodząc na baseny rekreacyjne, mieć możliwość 100% satysfakcji. Jeżeli tak robią, to niech obniżą cenę biletu w tygodniu. Co pan na to, panie Piotrze?
No to tak jak mówiłem wcześniej, no mogą być takie sytuacje, że z uwagi na jakąś konieczność wykonania prac serwisowych, poprawy działania pewnych właśnie urządzeń, atrakcji, no mogą one działać w taki sposób, że w danym momencie nie wszystkie będą dostępne, tak, od razu. Oczywiście nie jest to podstawą do tego, żebyśmy tutaj wprowadzali jakieś ulgi, zniżki na korzystanie z atrakcji.
Żałujemy.
Staramy się... Ci, którzy mają oczywiście możliwość jakby skorzystania z ulg, no to taką informację mogą odnaleźć, są do tego jakby uprawnieni, więc jakaś pula ulg dla konkretnych grup jest oczywiście przewidziana. Natomiast jakby co do zasady, to, że jakaś atrakcja nie działa w danym dniu, no to jest oczywiście nie jest podstawą do tego, żeby obniżać ceny biletów dla wszystkich.
Trudno wyegzekwować wtedy obniżkę ceny biletu. Ja próbowałem w Termach Chochołowskich, tam też taka bardzo szybka zjeżdżalnia nie działała, no ale niestety nic nie wskurałem. I jeszcze ostatnie pytanie. Bilety online kupowane przed przyjściem do fabryki wody, a nie w kasie. Czy jest to już przygotowywane?
Jest przygotowywane, jesteśmy na ostatniej drodze, sprawdzamy kwestie dotyczące bezpieczeństwa, między innymi również jakby realizacji płatności, także mam nadzieję, że na dniach sprzedaż internetową będziemy mogli uruchomić.
Pan Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Fabryki Wody. Kolejki są przed kasami?
Mamy dużo osób, przychodzą, także widać, że to zainteresowanie rośnie cały czas, więc mam nadzieję, że tak będzie dalej.
No, my też musimy się tutaj wybrać może całą redakcją czasu reakcji na badanie i sprawdzenie. Oczywiście incognito w stroju właściwym, czyli kąpielowym. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy. 12.24, czas reakcji. Ważna informacja dla mieszkańców gminy Sławoboże. To jest gmina w powiecie Świdwin. Gdyńskim. Tam niektórzy się niepokoili, że na ich terenie może powstać składowisko odpadów promieniotwórczych i wczoraj na sesji Rady Gminy zapadła decyzja o uchwale, która mówi, że nie ma zgody gminy na posadowienie takiego składowiska odpadów promieniotwórczych właśnie na ich terenie. A takie składowisko jest potrzebne, ponieważ budujemy jedną dużą elektrownię atomową, ale będą też mniejsze. W tej sprawie słuchacz ma obawy.
Witam, czujny słuchacz z tej strony. Każdy wie, że atom to zło i nie chodzi tutaj o Czarnobyl, tylko ogólnie po prostu to jest przestarzała technologia i bardzo niebezpieczna dla ludzi i dla Ziemi. I też nie ma pomysłu właśnie, co robić z odpadami radioaktywnymi, a o tym się w ogóle nie mówi. Wszyscy tylko mówią, że prąd z elektrowni atomowej jest bardzo tani. Tak, tani, ale później właśnie nikt tego nie liczy, co trzeba zrobić z tymi odpadami radioaktywnymi. Niemcy już pracują nad technologią podobną, jak zachodzi reakcja w Słońcu, więc na tym trzeba się skupić i poczekać jeszcze troszkę, jak wejdzie to do jakiejś tam produkcji, powiedzmy, masowej i będą elektrownie termojądrowe. Pozdrawiam, czujny słuchacz.
Dziękujemy, pozdrawiamy czujnego słuchacza. Mamy inny pogląd od pana na tę kwestię, ale oczywiście przyjmujemy wszystkie argumenty za, przeciw. Rzeczywistość nie jest czarno-biała, czasem jest szara. Pytanie, czy bardziej w stronę białości, czy w stronę czerni. Dziękujemy i pozdrawiamy. W każdym razie są kraje, które rozwijają tę energetykę jądrową, a są takie, które rzeczywiście to ograniczają. Natomiast o bezpieczeństwie związanym ze składowaniem odpadów promieniotwórczych będziemy rozmawiali z ekspertem w jednym z najbliższych wydań naszego programu. 12:27. Zanim przedstawię kolejnego gościa, teraz temat związany z bramą portową. Wjazd na ulicę Wyszyńskiego, gdy jedziemy od strony ulicy Krzywoustego. Tam vis-a-vis pewnego dyskontu słuchacz ma uwagi co do malarstwa poziomego na jezdniach.
Dzień dobry, Paweł ze Szczecina. Czy byłaby możliwość tutaj na bramie portowej, jak jest Lidl w kierunku Wyszyńskiego, poprawić te linie? Bo tutaj można stuczkę zaraz zrobić, bo te linie są tak niewidoczne, że po prostu to jest straszne. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Pozdrawiamy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Do roboty. Proszę tam linię wymalować, żeby wszystko było widoczne. A teraz mail od pana Mariana. Zadzwoniła do mnie dziś rano pani, która zaoferowała mi pomoc przy odzyskaniu, jak się wyraziła, pieniędzy z OFE, czyli otwartych funduszy emerytalnych, które tam rzekomo jeszcze posiadam. Wydało mi się to dość podejrzane, bo sądziłem, że cała kwota z OFE została parę lat temu przekazana do ZUS-u i nie ma po prostu o czym mówić. Z reguły nie ufam też takim rozmowom. Mam nieodparte wrażenie, że to próba wyłudzenia moich danych. Czy słusznie zakończyłem rozmowę? Czy powinienem się w tej sprawie udać do oddziału ZUS? No, na razie pan się udawać do oddziału nie musi, bo przy naszym telefonie jest przedstawiciel ZUS-u, pan Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy województwa zachodniopomorskiego, ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom.
To nie był pracownik ZUS-u, prawda? Zdecydowanie.
Nie, no tak tytułem wstępu, generalnie to do zasady w sprawach dotyczących otwartych funduszy emerytalnych, no to siłą rzeczy powinniśmy się kontaktować z otwartym funduszem emerytalnym, bo ten drugi filar no to nie jest zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale przechodząc do rzeczy ważniejszej, tak sobie słuchając tej treści tego maila, widzę, że on się idealnie wpisuje w to, że mamy kolejne tak zwane okienko transferowe, czyli ten moment, kiedy do końca lipca, znaczy to okienko się otworzyło 1 kwietnia, ale trwa do końca lipca, kiedy ubezpieczeni mogą zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej, czy na subkonto w ZUS-ie, czy właśnie do otwartych funduszy emerytalnych. I tak sobie właśnie myślę, że tak oszuści, powiedzmy wprost, mogą teraz się bardziej uaktywnić w tym temacie, choć ja nie mam wątpliwości, że ci oszuści pewnie mają szeroką paletę pomysłów i ze względu na to, co jest na tapecie, że tak się wyrażę, to uruchamiają. I chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić. my tak zawsze negatywnie reagujemy, jeśli ktoś wprost chce od nas jakieś pieniądze, czyli pomogę złożyć wniosek do OFE, żeby czykolwiek, żeby odzyskać jakieś środki, tam są pieniądze, które się panu należą, etc. No i wtedy to jest dla nas oczywiste. Po pierwsze, po co nam komuś płacić, jak się mogę zapytać bezpośrednio w instytucji, w ZUS-ie czy gdziekolwiek i tam na pewno pomogą mi złożyć ewentualny wniosek i potwierdzą w ogóle, czy tak można zrobić. Ale zapominamy, że takie podanie chociażby numeru PESEL, jakieś daty urodzenia, czy wdanie się w dyskusję, nawet może nie do końca, ale gdzieś takim, no trochę dalej niż powinniśmy, to możemy stracić swoje dane, a te dane naprawdę mogą posłużyć do skuteczniejszego wyłudzenia niż jakieś opłaty za nawet niepotrzebny wniosek.
Panie Karolu, czyli tak, czytam, że...
W internecie chwilówka, to jest, wie pan redaktor,
oczywiście,
żaden problem.
Dobrze, że teraz możemy zastrzec swój PESEL i swoją drogą namawiamy wszystkich, żeby zastrzegać swój PESEL.
Jak wiele osób z tego skorzystało.
O to chodzi.
Bo usługa to jest jedno, ale jednak...
No właśnie.
Druga kwestia.
Decyzję o transferze środków może podjąć każda osoba, jeżeli chodzi o OFE, która do sierpnia 2024 nie osiągnie wieku 50 lat w przypadku kobiet i 55 lat w przypadku mężczyzn. I proszę powiedzieć, czy ta decyzja, to trzeba się wybrać do oddziału ZUS-u, czy to pracodawca robi, czyli w zakładzie pracy to możemy zrobić?
To znaczy, teraz żebyśmy jakby tu długo jest nie pomyśleli, jeśli chodzi o wybór, jeżeli chodzi o wybór, no Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi konta indywidualne.
Każdemu,
kto podejmuje pracę. I ja to trochę skrócę, w każdym razie...
Właśnie, żebyśmy to uprościli.
Tak. I możemy podjąć decyzję, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej. Część. Czy, jakby mówiąc kolokwialnie, zostaje w ZUS-ie, na subkoncie w ZUS-ie. To jest trochę... To jest takie wyodrębnienie miejsca w ZUS-ie, gdzie ta część składki właśnie na subkoncie podlega tym prawom, co w otwartym funduszu emerytalnym, czy między innymi dziedziczenia. I my możemy podjąć taką decyzję, złożyć oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo z ewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I to możemy zrobić od 1 kwietnia, znaczy od 1 kwietnia mogliśmy już to zacząć robić, do końca lipca. I taki formularz oczywiście znajdziemy na portalu PUE-ZUS, czyli Platformie Usług Elektronicznych, ale też na naszej stronie ZUS.pl, no i oczywiście w każdej placówce stali obsługi klientów. I jak się zdecydujemy, czy chcemy, jeżeli chcemy zmienić decyzję, bo jeżeli nie chcemy zmienić decyzji z poprzedniego okienka, to po prostu wtedy nie składamy oświadczenia, tak? Nie chcesz zmieniać decyzji, którą podjęłeś w poprzednim okienku transferowym, nie składasz oświadczenia. Jeżeli zmieniasz, składasz oświadczenie, wypełniasz je i możesz je złożyć elektronicznie. To jest taki trochę wyjątek co do świadczeń rodzinnych, bo świadczenia rodzinne mają tylko drogę elektroniczną, a tutaj możemy elektronicznie złożyć, czyli przez PUE ZUS, owszem, ale też możemy wysłać pocztą na adres dowolnego oddziału ZUS-u, czy zanieść samemu do każdej placówki zakładu.
No i pani Małgorzata jest z nami. Dzień dobry. Halo, pani Małgorzato?
No witam. Ja dzwonię ze Szczecina, ponieważ dostałam niedawno telefon właśnie też odnośnie tych funduszy emerytalnych i tak dalej na ten. No ja mam dopiero co 49 lat na ten i tam pani mi tam proponowała jakieś tam zmiany, przemiany, coś tam. Jak poprosiłam, aby podała mi dokładne jakieś tam swoje dane, jakieś tam numery i tak dalej, mówię, bo ja mówię, już chyba te fundusze też przeszły chyba na jakąś tam inną stronę i w ogóle. No to pani zamilkła, wyłączyła się. Dwa dni później zadzwonił do mnie pan, też w tej sprawie na ten, więc powiedziałam temu panu to samo, co tej pani.
I też przestał rozmawiać. No właśnie, brawo pani Małgorzato, dla pani za czujność.
Tak, ale ja też bym prosiła, żeby starsze osoby, bo ja pracuję w sklepie i przychodzę na starsze panie i też czasami rozmawiają, bo ja w takim osiedlowym sklepiku pracuję. I ja sam mówię, no to ja też im tłumaczę, że nie wolno odbierać i tak dalej, jak ktoś chce skontaktować się z rodziną, albo poprosić nawet kogoś tam z sąsiadów o pomoc za ten, a żeby tam nie podawały też swoich danych, nie?
Bardzo się cieszymy, jest pani ambasadorką ostrożności. Pozdrawiamy serdecznie. Panie Karolu, więcej takich osób, prawda?
Tak, dobrej reakcji. Znaczy, ja też nie będę ukrywał, że w swoim życiu odebrałem nie jeden telefon, który po pierwsze identyfikował się już dzięki jakimś tam usługom cyber jako spam, ale odebrałem w swoim życiu też wiele telefonów, gdzie ta rozmowa ewidentnie, wiem, w które miejsce zmierzała. Tylko właśnie najtrudniejsze jest to, że czasami ten telefon odbieramy w jakichś takich okolicznościach, gdzie trochę nie do końca jesteśmy skupieni, możemy odruchowo odpowiedzieć. Proszę pamiętać, że to jest często proces. Kiedyś taką historię usłyszałem, że zadzwonił telefon do kobiety, ona odebrała telefon, ktoś powiedział mamo, ona odruchowo wypowiedziała imię swojej córki i ta osoba się rozłączyła. I ktoś już sobie zebrał, że pod dane informacje, że pod tym numerem jest osoba taka, która ma córkę. I po dwóch czy trzech tygodniach był kolejny telefon, który już był trochę szerszą historią. Została wykorzystana do tego ta córka, to imię córki. No akurat tu się dobrze skończyło, bo ta osoba no, jakby przypomniała sobie tamtą sytuację taką dziwną, że została wyrwana właśnie takim pytaniem mamo i ona odruchowo odpowiedziała imieniem córki. Więc to już są naprawdę wysublimowane przestępstwa i wcale nie muszą się odbywać, mówiąc kolokwialnie, za jednym podejściem. Często są osoby, które dzwonią i zbierają jakieś informacje, potem się z tego układa jakiś scenariusz, to się załatwia za jakiś czas. No,
uważajmy po prostu.
Wyobraźnia jest.
Tak jest. Uważajmy i pamiętajmy o tym, że najlepiej jest zweryfikować u źródła, czy dzwoni do nas na przykład przedstawiciel ZUS-u, albo po co ktokolwiek dzwoni, zapytajmy rodzinę. Zróbmy tak, jak pani Małgorzata przed chwilą. Wypytajmy dokładnie, poprosimy o wszystkie dane. Powiedzmy, że potrzebujemy czasu do namysłu. Sprawdźmy, zweryfikujmy. Bardzo dziękuję. Pan Karol Jagielski.
Nie ma co działać ad hoc. No, bądźmy gotowi, że teraz będą telefony dotyczące OFE, bo jest faktycznie okienko transferowe i tak. Taki pomysł pewnie gdzieś w przestrzeni już jest, jak widzimy, tak?
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Zachodniopomorskiego. Pozdrawiamy, kłaniamy się.
Pozdrawiam.
12:37. Za chwilę przeniesiemy się nad morze. Och, tam piękna pogoda. Ale najpierw jeszcze Szczecin, okolice dworca, czyli też no, zapowiedź podróży.
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. Przypomina się wam pewnie wszystkim słowa z piosenki Mury Kaczmarskiego. I rwali bruk. No właśnie, gdzie tak można rwać bruk? Ulica Owocowa obok pętli czy autobusu 87, który się tam ładuje, to praktycznie przy nim, no w zasadzie przy murze oporowym, znajduje się dziura z tych kostek, które tam są brukowe i pewnie coraz większa będzie. Ten wspaniały wynalazek, jakim są te małe kostki, którym obudowuje się większe płyty i to się później najłatwiej tam się dziury zrobić. A przy okazji ktoś może krzywdę zrobić innym. Kłaniam się.
Mam wrażenie, pozdrawiamy serdecznie, że to miejsce, czyli wyjście z dworca do Owocowej jest zaniedbane pod względem czystości, ładu, porządku, a to jest przecież wizytówka naszego miasta. Wątpliwa nadal pomimo doświetlenia, za mało tam jest sprzątania, czyszczenia, nawet mycia tych chodników. To powinno po prostu wyglądać, bo to jest pierwsze wrażenie dla wielu o naszym mieście, a czasem i ostatnie, więc warto o to zadbać. Dziękujemy za ten sygnał. A teraz już Dziwnów przy naszym telefonie, dawno niesłyszany przynajmniej przeze mnie w naszym programie Czas Reakcji, pan Grzegorz Jóźwiak, burmistrz Dziwnowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Pogoda sprzyja pewnie turystów, panie burmistrzu, coraz więcej.
No trochę oczywiście turystów przybywa, choć dzisiaj mamy lekkie zachmurzenie. Ciepło jest, ale lekkie zachmurzenie jest.
No to ci, którzy
ale
wiedzą...
Ale myślę, że to się w następnych dniach poprawi.
Tak, a ci, którzy wiedzą, że słońce nie jest takie zdrowe w nadmiarze, to na pewno są zadowoleni z tej pogody. Ważne, że jest ciepło. Mamy a propos parkowania pytanie. Napisała do nas słuchaczka. Zwracam się z pytaniem, dlaczego parkometry funkcjonujące na terenie miasta i gminy Dziwnów nie mają możliwości płatności kartą oraz dlaczego nie ma możliwości wykupienia biletu w znanych powszechnie aplikacjach mobilnych, takich jak Mobilet czy Skycash. Skycash. W dobie płatności bezgotówkowych rzeczą mega uciążliwą jest konieczność noszenia przy sobie niemałej ilości drobnych, a przy każdorazowej chęci przedłużenia czasu parkowania trzeba ponownie udać się do auta w celu wykupienia nowego biletu. Mamy XXI wiek, pisze słuchaczka. Co pan na to, panie burmistrzu? Rzeczywiście tak jest, jak pisze?
No, nie do końca. Część parkometrów jest możliwość płatnych kartą, ale jest właśnie aplikacją również możliwość zapłacenia, także tutaj, nie wiem, możliwe po prostu, że pani była niedoinformowana. Nie jest to na pana jedna z tych aplikacji, o których pan redaktor wspomniał, ale jest możliwość płacenia aplikacji.
Czyli niektóre parkometry przyjmują gotówkę, ale też kartę, czy a inne tak nie?
A inne nie, natomiast istnieje możliwość zapłacenia aplikacji.
A jaka to jest aplikacja, nie mobilet?
Oj, nie, na pewno nie te, które pan wymienił, ale jest taka możliwość.
Informacja o nich jest na parkometrach.
Tak jest, tak jest.
Dobrze, dziękujemy za odpowiedź na to pytanie. Czy będziecie państwo modernizować te parkometry w kolejnych latach?
Myślę, że tak, bo no niestety dzisiaj już czas po prostu na nas wymusza to zadanie i pewnie w przyszłym roku, kiedy będziemy ogłaszać przetarg na strefę płatnego parkowania, bo obsługuje to firma, myślę, że warunkiem w przetargu będzie również, żeby właśnie była możliwość płacenia i kartą, i aplikacją także.
Aha, czyli od kiedy te nowe zasady i ta nowa firma zacznie?
No myślę, że już w przyszłym roku, no bo w tym roku u nas jest to, parkingi są tylko na okres sezonu letniego, a w przyszłym roku myślę, że w trakcie organizowania przetargu po prostu już w warunkach przetargowych zaznaczymy, żeby takie możliwości były.
No to cieszymy się, a ten rok jeszcze przy niektórych przynajmniej parkometrach muszą się przemęczyć. Pytanie o mariny, bo rozmawialiśmy, panie burmistrzu, o takiej marinie tutaj przy pięknych rozlewiskach odrzańskich w Siadle Dolnym i okazuje się, że jest tam kłopot z cumowaniem, bo pogoda sprzyja, marina w Siadle Dolnym piękna, ale miejsc nie ma. Dostaliśmy także sygnały, że podobnie jest w Policach, także jest trudno o miejsce, albo miejska marina, to tam zakaz cumowania. Będziemy to sprawdzali. Jak w przypadku Dziwnowa? Czy wystarczająca liczba miejsc i tej infrastruktury dla wodniaków?
Oczywiście, zapraszam do Dziwnowa. Mamy, można powiedzieć, 3 miejsca, w których możemy cumować. W sumie jest to ponad 200 miejsc, bo czwarte miejsce jest przystań jeszcze w Międzywodziu, a w Dziwnowie mamy 2 maryny sezonowe, w sumie 120 miejsc i marinę główną 60 miejsc. No oczywiście najbardziej popularną jest ta marina główna, dlatego że ona ma bezpośredni dostęp do morza.
No ale właśnie.
Przepływając przez most, naprawdę możemy w nowoczesnej marinie tuż za mostem przy stacji jeszcze PPN-u, czyli można dotankować się również. Jest na 90 miejsc nowa marina, oddana w zeszłym roku.
A jak często możemy przepłynąć pod mostem? Mówię o tych, czy kiedy most jest podnoszony. Właśnie.
W okresie sezonu letniego jest to co godzina, więc nie ma tu jakiegoś wielkiego problemu z przepłynięciem.
Czy miejsca na marinie są bezpłatne dla wodniaków?
Nie, są płatne. Są płatne, jest cennik, można się z nim zapoznać. W zależności od oczywiście długości łodzi, od innych czynników. Można podłączyć się do prądu, korzystać z wody także i skorzystać z sanitariatu.
Jeżeli chodzi o ten cennik, to pamięta pan może, burmistrz, jakie to są ceny?
O nie, bo to akurat zbyt szczegółowe, żeby się tym analizować.
A czy są?
Ale podobne ceny jak są w Kamieniu Pomorskim, w Międzyzdrojach, także tutaj nie odbiegamy, w Kołobrzegu, nie odbiegamy od jakichś tam średnich.
A czy będzie możliwość rozbudowy, czy istnieje możliwość tej przymorskiej mariny, tej, która nie wymaga wpłynięcia głębiej, przepłynięcia pod mostem? Czy są takie plany, czy na razie państwo nie widzą takiej konieczności?
Nie. To znaczy może konieczności aż tak nie bardzo, ale plany oczywiście są. Mamy jeszcze taki odcinek na brzeża od właśnie tej mariny głównej, od wejścia do mariny głównej do mostu i to marzy się przynajmniej mi, żeby w najbliższym czasie, kiedy zostaną uwolnione jakby środki unijne, żeby taką marinę na brzeże typu średniego wybudować, szczególnie dla tych większych jednostek, które będą miały kłopot z wejściem do Mariny Głównej. Prosi się to, wiadomo, że to będzie dosyć duży koszt i myślę, że jeśli będą środki unijne na ten cel, to będziemy z tego korzystać.
Zapraszamy w takim razie do Dziwnowa. No, zapraszać nie trzeba, bo nasze wybrzeże cieszy się wielkim powodzeniem wśród turystów. Jeszcze ten główny najazd przed państwem. Oby było wiele zadowolenia i dla turystów, i dla was, mieszkańców, wiele pieniędzy z podatków, żeby gmina była jeszcze piękniejsza. Pozdrawiamy serdecznie.
Oczywiście, ja również zapraszam do Dziwnowa. Zresztą Dziwnowa bardzo żeglarskiego. Przecież tu w Dziwnowie organizowane były największe imprezy żeglarskie, sportowe, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Organizowaliśmy Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchary Polski, także zapraszam. Coraz więcej turystów, żeglarzy do nas wita i my się z tego bardzo cieszymy.
Pan Grzegorz
Budowaliśmy tą bazę.
Burmistrz Dziwnowa, pozdrawiamy. Zapraszamy.
Również pozdrawiam.
Także rowerzystów zapraszamy, bo już ścieżki rowerowe wzdłuż wybrzeża coraz piękniejsze i naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. A teraz przenosimy się do gminy Dolice, na teren tej gminy. Tam zaczęli, ale jeszcze nie skończyli, a nawet przerwali.
Dzień dobry, stały słuchacz Andrzej. Ja z takim małym problemem drogowym odnośnie drogi powiatowej w gminie Dolica między miejscowościami Morzyca a Kolin. Tam taki był zarwany asfalt w drodze. No i panowie z zarządu dróg powiatowych od wczoraj zamknęli przejazd, coś tam wczoraj pracowali, frezowali, a dzisiaj jest 8, już 9 godzina dochodzi, ani słychu, ani widu, nikogo nie ma. Najlepiej zamknąć drogę, może skończymy, może nie skończymy, zobaczymy. Droga jest zamknięta, no i fajnie, no wakacje są, ciepło, ja to wszystko rozumiem. Czy oni co mają zamiar te wakacje skończyć w ogóle? Pozdrawiam.
Ciężkie warunki pracy dzisiaj, bo ten telefon z dzisiejszego poranka, no mówi pan 9, nic się nie dzieje. Podejrzewam, że teraz też się nic nie dzieje, ale to tylko podejrzenia. Może błędne, więc czekamy na kolejne pana sygnały i zapytamy władze powiatu, co z tą drogą i co z tą inwestycją, czy tam planowane takie przerwy, czy na przykład coś tam zdarli, a coś musi związać, czy po prostu rzeczywiście taka upalna pogoda, że do pracy chęci brak. A teraz jeszcze o oszustwach. Mówiliśmy o tych oszustwach związanych chociażby z OFE, że trzeba uważać, nie wiemy z kim rozmawiamy. A nasz słuchacz mówi o innej, czy proponuje inną formę oszustwa, która podobno także staje się coraz częstsza.
Dzień dobry, mam na imię Marek, dzwonię ze Szczecina. Jest wiele spraw dotyczących oszustw na wnuczka, na ciocie, na prokuratora, na policjanta. Dochodzi teraz nowa metoda oszustwa na glazurnika. Panowie przychodzą, robią, wykonują pracę częściowo, biorą zaliczki i jak im się zwraca uwagę, zostawiają wszystko i zostawiają ludzi często z poważnymi problemami dotyczących dokończonych prac. Dziękuję.
Oj tak, niedokończone prace to jest prawdziwa plaga, no i zaliczki. Właśnie, a propos tych zaliczek, zdarzają się tacy fachowcy, którzy nie biorą tych zaliczek. Naprawdę są tacy, dlatego warto szukać ludzi z polecenia, nawet jeśli te zaliczki biorą, ale byli solidni. Tylko z fachowcami to tak bywa, że raz jest solidny, a raz nie, więc trzeba jednak trochę też w tym mieć żyłki hazardzisty, żebyśmy dobrze trafili na dobry moment, dobry czas pana fachowca. A teraz nie o fachowcach, teraz o bezpieczeństwie na naszych ulicach, jeżeli chodzi o przewozy taksówkami. 17 czerwca, to był poniedziałek, wszyscy kierowcy taksówek na aplikację musieli już posiadać polskie prawo jazdy, także mieć zaświadczenie chociażby o niekaralności, przejść badania psychologiczne. Ta zmiana zasad miała i chyba poprawiła bezpieczeństwo przewozu osób, miała ułatwić pracę policji, inspekcji transportu drogowego. Przy naszym telefonie pan Paweł Błażejak, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Panie naczelniku, czy rzeczywiście ta zmiana przepisów ułatwia wam pracę? Wszystko jest jasne, wiadomo jakie są wymagania, nie ma mowy o jakimś prawie jazdy ukraińskim czy z Kazachstanu, to musi być nasze prawo jazdy.
Tak, dokładnie tak jak pan właśnie tutaj wspomniał. Od 17 zmieniły się przepisy dotyczące obowiązku posiadania już polskiego prawa jazdy przez kierowców będącymi obywatelami spoza Unii. Mogę tutaj powiedzieć, że w dniu 18, czyli już dzień po zmianie tych przepisów, przeprowadzaliśmy kontrolę taksówek na terenie miasta Szczecina. Były to kontrole przeprowadzone wraz z funkcjonariuszami policji ze Szczecina. Skontrolowaliśmy 32 taksówki i o dziwo naszym tutaj pozytywnym zdziwieniom nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości, jeśli chodzi o te prawa jazdy.
Może dlatego, panie naczelniku, że są wysokie kary, prawda, za nieprawidłowości. Tu nie ma zmiłuj.
Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o załącznik numer 1 do ustawy o transporcie drogowym, który wskazuje, że jeżeli kierowca będzie posługiwał się takim prawem jazdy, podlega karze tutaj w drodze mandatu karnego w wysokości 2000 zł. Tak więc nie ma też widełek, nie ma od do, czyli jest jedna kara i ona jest dosyć nowa.
I zatrzymajmy się tutaj, bo zadzwonił do nas i rozmawialiśmy na antenie potem z panem Zbigniewem Jakubcewiczem, naszym taksówkarzem. Rozmawialiśmy 18 czerwca, czyli dzień po wprowadzeniu tych zmian. Proszę posłuchać, co powiedział.
Przepisy są we właściwym kierunku, tylko no problem polega na tym, co pójdzie za tymi przepisami. Jeżeli ktoś nie zdał, na przykład jakaś firma, która powinna zdać kilka wypisów licencji na kilka samochodów, no bo nie ma kim jeździć, a więc nie powinny takie wypisy być aktywne, a mimo to będzie sobie ktoś jeździł bez żadnych dokumentów, to jednak no, te osoby musiałyby być taksówki kontrolowane na mieście. Jeżeli nie będzie kontroli, w jaki sposób te przepisy się wdrożyły, no to kompletnie to nic nie zmieni. Natomiast jeżeli faktycznie ITD zacznie kontrolować z głównym nastawieniem na Bolta, na Ubera, bo no, z pełnym szacunkiem, ale tam jest najwięcej, może być nieprawidłowości, nie twierdzę, że tylko tam, wśród normalnych taksówek, ale też zdarzają się przypadki, że ktoś stracił prawo jazdy czy licencję, a mimo to próbuje jeździć. No ale jest to minimalny procent. Tam rzeczywiście może być dosyć dużo osób, które nie będą miały prawa jeździć, a będą próbowały. Kwestia kontroli.
Tyle nasz słuchacz, pan Zbigniew Jakubcewicz, taksówkarz. I tu pytanie do pana, panie naczelniku. Czy po tej jednej akcji kontroli przewidujecie kolejne? Czy będą też takie wyrywkowe kontrole? Nie tyle akcyjność, co po prostu, no, żeby kierowcy zawsze byli czujni, że zawsze mogą spodziewać się tego sprawdzenia kierowcy taksówek.
Tak, oczywiście. No, chociażby w pracy naszej codziennej inspektorzy jadący na punkty kontrolne zlokalizowane tutaj w obrębie naszego miasta, czy gdzieś poza granicami naszego tutaj miasta, często informują mnie tutaj telefonicznie, że spóźnią się przykładowo na dojazd na ten wskazany w planie pracy punkt kontrolny, w związku z tym, że przeprowadzają jakąś właśnie kontrolę dynamiczną na mieście, chociażby czy taksówki, czy jakiegoś innego pojazdu. A jeśli chodzi o samą kontrolę taksówek na terenie naszego miasta, no to mogę zapewnić słuchaczy, że będą planowane i cyklicznie przeprowadzane, czy to z udziałem policji, czy to w naszym tutaj wykonaniu. Tak więc to mogę szczerze zapewnić, że tak będzie.
Bardzo dziękujemy za te zapewnienia. No i sama zmiana tych przepisów już sprawiła, że jest bezpiecznie. Wiele taksówek znikło z naszych ulic, czy może nie samych pojazdów, chociaż to też, ale głównie tych prowadzących te taksówki, których opinia nie była zbyt dobra, jeżeli chodzi o ich zarówno predyspozycje psychologiczne, jak i to, że byli na przykład karani, a to wyklucza możliwość kierowania taksówką. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Błażejak, naczelnik Wydziału Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Wszystkiego dobrego, szerokiej drogi. 12.54. Jeszcze mamy chwilę, to może nadal pozostaniemy w tych klimatach marin, nabrzeży. Taki telefon dotyczący mariny PTTK w Dąbiu. Ona jest zamknięta, z tego co wiem.
Dzień dobry, mam na imię Tomek. Jestem dawnym mieszkańcem Szczecina, aktualnie z południa. Z wielkim niepokojem przyglądam się sytuacji Mariny PTTK w Dąbiu i kampingu, który jej towarzyszył. Coś, co było kiedyś wizytówką miasta, wizytówką turystyczną, zostało doprowadzone do ruiny po zerwaniu umów z poprzednimi dzierżawcami, którzy dbali o to miejsce jako perłę. Bardzo bym prosił o reakcję w tym temacie, dlatego że przerażony jestem tam tym, co tam zobaczyłem. Dziękuję.
No rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten kemping PTTK, bo to właściwie należałoby dopracować nad jeziorem Dąbie, to jest on zamknięty. Tam jest jakaś inwestycja szykowana, pewnie nowe, piękne apartamentowce, ale sprawdzimy i do tematu powrócimy. Natomiast jeszcze jeden temat, nim zajmiemy się na pewno jutro, to już wiemy, segregacja plastiku, nakrętki przykręcone do butelek i taki aspekt.
Dzień dobry, tu mówi Małgorzata ze Szczecina. Chodzi mi o segregację plastików. Swojego czasu pani z gospodarki komunalnej mówiła, że do żółtego pojemnika wrzucano m.in. butelki PET, folię przeźroczystą, metalowe nakrętki. Wniosek z tego, że plastikowe nakrętki wrzucamy do zmieszanych. Ale teraz te nakrętki są przytwierdzone do butelek niby po to, żeby ludzie wszystko razem wyrzucali. Znaczy się butelkę z nakrętką. I czy coś się w tej kwestii teraz zmieniło i czy w Szczecinie wszystko razem wyrzucamy, znaczy butelkę z nakrętką, czy odrywamy nakrętkę i wrzucamy ją do zmieszanych, a butelkę do plastików. Dziękujemy za posłuchanie. Do widzenia.
Dobre pytanie. Odrywamy, szorpiąc, napinając mięśnie, żeby ten korek od tej butelki oderwać i osobno do zmieszanych, a butelkę PET do plastiku? Zapytamy o to fachowca. Jutro będziemy mieli na antenie specjalistę, który wszystko wyjaśni, rozterki dotyczące właśnie butelek typu PET i korków na tych butelkach. A za dzisiaj już dziękujemy i prosimy o jeszcze 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Sławomir Orlik, Wawrzyniec Szwaja i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia jutro po godzinie 12.